Amen. Chwała Panu naszemu. Chociaż dookoła to wszystko tam się dzieje nadal, ale my jesteśmy w rękach Bożych i będziemy ufać naszemu Panu z całego serca, ale też będziemy się modlić o to. Kochani, ja chciałem dzisiaj rozważyć fragment Słowa Bożego, który jest zapisany w liście apostoła Pawła, w liście Jakuba. Czwarty rozdział, 13 do 17 wersetu. Słowo Pańskie mówi tak: a teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która okazuje się na krótko, a później znika. Zamiast tego winniście mówić: jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi, wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła, to więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Kochani, prawda jest taka, że my jako wierzący ludzie powinniśmy mieć tą świadomość, że jesteśmy w rękach Bożych. Powinniśmy mieć tą świadomość, że od Niego wszystko w naszym życiu zależy. I powinniśmy tak nasze życie prowadzić, abyśmy uzależnienie nasze cały czas pokazywali nie tylko sobie samym, ale wszystkim ludziom, którzy są wokół nas. Pamiętajmy o tym, żeby kiedy planujemy coś w życiu naszym, abyśmy zawsze pokazywali Panu naszemu, że jesteśmy od Niego uzależnieni. A więc zawsze do naszych rozmów, do wszystkich naszych wywodów dodawajmy te słowa, a nie tylko symboliczne słowa, ale wypowiadane z całkowitym przekonaniem, że jeśli Bóg pozwoli, to się spotkamy. I na przykład zapraszam Ciebie na urodziny. Będziesz? O, na pewno będę, 100% będę. Jeśli Bóg, widzimy? Musimy się tego nauczyć, dlatego że to nie jest tylko formułka, którą wypowiadamy jako jakieś hasło biblijne, ale to jest coś, co musi wypływać z serca naszego. Przyjdę jutro, przyjdę pojutrze, będę tam, czy będę tam, czy będę to robił, czy będę tam to robił, zrobię to, jeśli Bóg pozwoli mi dożyć. Do tego wszystkiego, oprócz tego, że mamy dożyć, to jeszcze może się okazać, że na przykład zacznie ci tak noga boleć, że całkowicie uniemożliwi ci wykonanie jakiegoś zadania. Prawda? Jest tak? Bardzo często jest tak, coś możemy sobie planować. I co z tego, że sobie zaplanujemy, jak Bóg zatrzyma to i powie nie. I powie, że na jutro ci nie daje siły. I zamiast się skupić na pracy, którą miałeś wykonać, musisz się skupić na modlitwie, na wołaniu, na proszeniu jeszcze innych ludzi, żeby ciebie wsparli, aby zostać uzdrowionym, bo inaczej nie ma szansy, żebyś wykonał coś. Dlatego właśnie musimy nauczyć się tego, co Jakub mówi. Bardzo wyraźnie czyniąc to. Dziś albo jutro pójdziemy, będziemy to i tamto, jeśli Bóg pozwoli. Jeśli Bóg przedłuży nasze życie. Musimy żyć cały czas na tym świecie z tą świadomością, że od Boga zależy, czy jutro się zbudzimy. I dlatego też kładę na serce każdemu z nas. Jak wstajemy rano, nie zapomnijmy powiedzieć Bogu o tym, że jesteśmy Mu wdzięczni, że przedłużył nasze życie. Za każdym razem pierwsze słowa, które powinniśmy mówić, to jest to, że jesteśmy wdzięczni, że jeszcze jeden dzień łaski dodał do naszego życia. Musimy mieć tą świadomość, że ten jeszcze jeden dzień daje nam możliwość przybliżenia się do Boga, wydoskonalenia naszego życia, pokazaniu Bogu naszemu poprzez nasze starania modlitwy, poprzez naszą pracę, poprzez naszą społeczność z Bogiem, że w sprawiedliwości wzrastamy. Że nasza sprawiedliwość nie jest jak splugawiona szata, ale jest omyta krwią Jezusa Chrystusa i jeszcze do tego dodane są nasze dążenia, nasze starania, żeby żyć sprawiedliwie, żeby wykonywać uczynki sprawiedliwości. A więc to wszystko jest podsumowane tutaj, kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Jeśli umiemy dobrze czynić, a nie robimy tak, więc jeżeli umiesz powiedzieć do kogoś miłe słowo, ale nie mówisz tego, to co? No właśnie, to grzeszysz. I chcę, żebyśmy zdawali sobie z tego świadomość. Bo nieraz ludzie myślą, że grzech to jest uczynienie czegoś złego. Grzech to jest również nieuczynienie czegoś dobrego. I to słowo nam o tym wyraźnie mówi, pokazuje. Umiesz dobrze czynić, nie czynisz, grzeszysz. Jaka jest definicja grzechu w Słowie Bożym? Pierwszy list Jana, 3:4 mówi tak. Każdy, kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. A więc grzech to jest przestępowanie, odstępowanie od Bożych poleceń. Bóg mówi, zrób to, nie zrobię. Albo nie mówisz nic, tylko nie robisz. Wiecie, Słowo Boże nam podaje wiele takich przykładów, w jaki sposób mamy postępować. I jak na przykład syn. Jeden syn, któremu ojciec powiedział, idź pracuj w winnicy. Co ten syn powiedział? Nie pójdę. Do drugiego syna poszedł, powiedział, idź pracuj w winnicy. On powiedział, dobrze, zaraz pójdę. Ten, który powiedział, nie pójdę, pomyślał, nie, jednak pójdę. I niektórzy z nas właśnie należą do tej grupy ludzi, a niektórzy należą do tej drugiej grupy ludzi, tak pójdę, a jak co do czego, to nie poszedł. Także musimy sami siebie zakwalifikować. W jakiej grupie jesteśmy? Czy w tej pierwszej, czy w tej drugiej? W każdym bądź razie, który wypełnił wolę Ojca? Ten, który powiedział, nie pójdę i przemyślał i poszedł. Wypełnił wolę Ojca. Oczywiście idealną sytuacją jest trzeci syn, którego w Piśmie Świętym nie ma opisanego. Ja go podaję tylko jako przykład, że powiedział ojcu, jak ojciec mu powiedział idź pracy w winnicy, powiedział tak, ojcze, pójdę i poszedł. To jest jakby najlepsze rozwiązanie. Ale mówię, dwóch wykonałoby wtedy wolę ojca, ale ten jeden, który powiedział pójdę, nie poszedł, nie wykonał woli ojca. A więc jest to grzech. To odnosi się do wszystkich grzechów. Jakie by nie były, to wszystkie grzechy są tutaj ujęte. Przestępstwo zakonu to jest po prostu grzech. Nie przestępujmy prawa Bożego, nie przestępujmy przykazań Bożych, nie przestępujmy Słowa Bożego. W Jakuba w 4:17 tu wersecie czytaliśmy, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, ten dopuszcza się grzechu, a więc jest to również definicja grzechu. Pewien rodzaj postępowania, to odnosi się do grzechu zaniechania. Coś ma być zrobione, a ty zaniechasz, nie robisz tego. A więc prawda jest taka, komu wiele dano, od tego się będzie wiele wymagać. A więc prawda jest taka, że Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że jeśli Bóg nam powierzył swoje słowo, drogocenne swoje słowo, to też będzie oczekiwał, że my je będziemy wykonywać. Pamiętajmy o tym. Najjaśniejsza jednak definicja grzechu jest zawarta w Rzymian w 3:22-24. Nie ma bowiem różnicy, gdy wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski. A więc grzech jest utratą albo brakiem chwały Bożej. To jest taka pełna definicja. Chwała Boża wstępuje w bardzo określonych okolicznościach. I tak na przykład możemy sobie przypomnieć, chyba niedawno Robert o tym czytał, o tej świątyni, która została przez Salomona wybudowana i później było poświęcenie świątyni. I zstąpiła chwała Boża tak, że kapłani nie mogli wejść, by sprawować obrzędy wszystkie, prawda? Zobaczmy, chwała Pańska zstępowała. Ale kiedy zstępowała? To jest ważne, abyśmy zdali sobie z tego sprawę. Nie, że jakaś Izraelitka gotowała obiad, a dzieci już tam przygotowane i mąż, bo akurat tu będą jeść obiad i to i chwała Pańska wstąpiła, nie mieli jak jeść. No chwała Pańska wtedy nie wstępuje. Kiedy chwała Pańska wstępuje? Chwała Pańska wstępuje wtedy, kiedy lud Boży jest przygotowany, kiedy śpiewają na chwałę Pana pieśni, kiedy są oczyszczeni, bo bez oczyszczenia Izraelici nie mogli przychodzić do świątyni, żeby sprawować ofiary, żeby Pańska chwała wstąpiła. Wtedy wstępowała chwała Pańska. A więc zobaczmy, utrata chwały Pańskiej albo brak chwały Pańskiej to jest grzech. To jest po prostu grzech. Grzech to nie tylko łamanie 10 przykazań lub spłycanie Bożych standardów. I te standardy są tak bardzo wyraźnie podane w Nowym Testamencie przez Jezusa Chrystusa w Mateusza od 5 do 7 rozdziału. Znacie, kazanie na górze. I tam jest to wyraźnie wytłumaczone, pokazane, jakie są standardy Boże. Jezus Chrystus to wyraźnie tam tłumaczy, a więc wiemy, że to również spłycanie tych standardów Bożych lub lekceważenie ich, to jest również grzech. To coś znacznie więcej niż tylko przestępowanie prawa i spłycanie Bożych standardów, bo tu chodzi o Bożą chwałę. Boża chwała musi nam towarzyszyć. To znaczy musimy tak postępować, musimy w taki sposób żyć, musimy tak kształtować nasze życie, żeby chwała Pańska, żeby Bóg chwałę Pańską, swoją chwałę chciał posłać. A więc Bóg patrzy, jeżeli lud jest przygotowany, to chwała Pańska wstępuje. Jeśli lud jest nieprzygotowany, to chwała Pańska nie wstępuje. A więc widzimy, odstępowanie od Bożej chwały jest również przez Boga pokazane jako grzeszne życie. Czym w ogóle jest chwała Pańska? Jana 1 rozdział, 14 werset mówi tak. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas i ujrzeliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką otrzymał od Ojca, tylko Jego jedyny Syn, pełen łaski i prawdy. Widzimy? Jezus Chrystus jest przykładem wstępującej chwały Bożej. Jakie życie Jezus Chrystus prowadził? Każdy z nas doskonale wie, bo czytamy Słowo Boże. A więc wiemy doskonale, co to znaczy, że chwała Pańska w ciele Jezusa Chrystusa wstąpiła. Że chwała Pańska wstąpiła na tą ziemię i się okazało, że Jezus Chrystus jest bezgrzeszny, jest absolutnie doskonały, jest absolutnie sprawiedliwy, jest światłością i tu można przymioty Jezusa Chrystusa wymieniać całymi grupami. W jakich sprawach Jezus Chrystus był doskonały. I co? I chwała Pańska wstępowała. Cały czas wstępowała. I Jezus Chrystus był tym, który sprowadzał chwałę Pańską na ziemię. A więc jak postępował, mamy obserwować i go naśladować. Boża chwała była wyraźnie dostrzegalna w życiu Jezusa Chrystusa. Wszyscy mogli ją zobaczyć. Nie to, że tylko wtajemniczeni mogli zobaczyć. Oczywiście przemienienie na górze to było pokazane tylko kilku uczniom, prawda? Ale chwała Pańska wstępowała nie tylko wtedy, kiedy uczniowie uczestniczyli w przemienieniu Jezusa Chrystusa, ale chwała Pańska wstępowała w różnych okolicznościach. Moc Boża, chwała Boża okazywała się wśród ludzi. A więc z Jana 1,14 i Rzymian 3,23, to co czytaliśmy, bardzo wyraźnie wynika, że grzech jest zupełnie obcy Chrystusowi. A więc zobaczmy, Jezus Chrystus był bez grzechu. Nigdy nie popełnił żadnego grzechu, nigdy nie chciał popełnić żadnego grzechu, nigdy w myślach Jego nie było niedoskonałości, nigdy nie było w życiu Jego żadnej pożądliwości, absolutnie żadnej. Ludzie by najprzeróżniejsze głupoty gadali i najprzeróżniejsze kłamstwo opisywali o życiu Jezusa Chrystusa i to czynią, ale wiedzmy, że to wszystko jest z piekła rodem. Szatan jest tym, który chciałby udowodnić Jezusowi Chrystusowi chociaż jakąkolwiek winę, ale nie jest w stanie, dlatego że Jezus Chrystus był absolutnie doskonały i do tego my mamy w życiu naszym dążyć. To więc może powiedzieć, że jest całkowicie wolny od grzechu? Ktoś z nas może to powiedzieć? Nikt. Prawda? Taka jest prawda. Ponieważ nikt z nas nie jest całkowicie taki, jak był Jezus Chrystus. A więc jeśli naśladujemy Go, to i tak nie jesteśmy idealnie tacy sami jak Jezus Chrystus. A więc nie jesteśmy wolni od grzechu. Tylko osoby, które naruszają tą definicję grzechu, wyobrażają sobie, że są od grzechu całkowicie wolne. Tak im się wydaje. Jak o definicję rozważają, to no, to ja jestem bez grzechu. I są tacy ludzie, którzy w ten sposób twierdzą. Jak wam tu wspominałem, spotkałem kiedyś przed laty pewnego kaznodzieje, który przyjechał do Olsztyna i zwiastował Słowo Boże i w pewnym momencie powiedział, że on od 30 lat już nie zgrzeszył, bo przyjął Jezusa Chrystusa, a tamtego czasu już ani razu nie zgrzeszył. No, kłamca niesamowity. Ja nie pamiętam, czy on był wtedy zdjęty z kazalnicy i poproszono, żeby nie głosił więcej, czy nie, tego już nie pamiętam, ale tak powinno być zrobione. Bo nie ma żadnego człowieka oprócz Jezusa Chrystusa, który nie zgrzeszył. Przepustką do Bożego Królestwa nie jest połowiczne chrześcijaństwo. Musimy to wiedzieć. Musimy tak żyć, że nie możemy być połówką chrześcijanina. Wyłącznie stuprocentowi chrześcijanie, stuprocentowe dzieci Boże mogą wejść do Jego Królestwa. A więc wszystko to, co możesz uczynić w swoim życiu jako sprawiedliwość Bożą, jako wypełnianie Bożego prawa, to masz uczynić i już jeśli więcej nie jesteś w stanie już uczynić, to w tym miejscu przyjdzie krew Jezusa Chrystusa, umyje ciebie i usprawiedliwi. I będziesz w 100%. Dlatego właśnie musimy dążyć do tego, żeby być sprawiedliwymi. Dlatego, że Bóg nie chce, żebyś ty sprawiedliwość swoją tylko jako prezent od Niego otrzymał, bo Bóg chce, żebyś z Nim współdziałał, żebyś z Nim współpracował, żebyś wykonywał dzieła Jego, po to Ci dał słowo swoje, abyśmy je wykonywali. Abyśmy starali się we wszystkim chwytać tą wolę Jego i wykonywać w naszym życiu. Wszystko, co te zaniża standardy, które zostały pokazane przez życie Jezusa Chrystusa, to jest grzech. My nie możemy w naszym życiu w taki sposób postępować, że liczyć tylko na sprawiedliwość Bożą. Bo Słowo Boże nam mówi wyraźnie, że jeśli zostajemy usprawiedliwieni, to też musimy wydawać owoce godne upamiętania. A więc jeśli jesteś człowiekiem, który upamiętał się, który wyznał swoje grzechy przed krzyżem Jezusa Chrystusa, jeśli na co dzień wyznajesz swoje grzechy, to też Bóg oczekuje, że zgodnie z tym, jak wyznałeś, będziesz też wydawał owoce upamiętania. To znaczy, tak jak kobieta, która została przyłapana na gorącym uczynku, na grzechu, Jezus Chrystus powiedział, ja ciebie nie potępiam, idź i... Widzimy tą współpracę? Ja ciebie nie potępiam, czyli ja ci przebaczam. Ale ty idź i już więcej nie grzesz. A więc mamy w życiu naszym do wyboru Królestwo Boże albo Królestwo Szatana. Wszyscy ci, którzy idą w buncie do tego słowa, są w królestwie szatana. Synowie buntu. Słowo Boże tym bardzo wyraźnie mówi, ale my nie zaliczamy się do tych osób, którzy się buntują. Oni są takimi wierzącymi ludźmi, którym się nieraz wydaje, że nie są aż tak źli jak inni. Nieraz spotykamy takich ludzi, prawda? Którzy mówią, że oni, no tamten jest taki morderca, tam jest taki, tamten jest taki. No ja w ten sposób to nie postępuję. Ja jestem dużo lepszy. To wiecie, przypominam sobie, czytałem kiedyś taki przykład o pewnym studencie, który napisał egzamin na 2%. 2% miał dobrze i poczuł się dużo lepszy od tych studentów, którzy napisali na 1%. Bardzo często wierzący właśnie tacy starają się pokazać, że tacy są. Ale obydwaj przecież nie zdali. Obydwaj nie zdali, a fakt jest taki, że w Królestwie Bożym możesz otrzymać nawet 99%. i możesz tam nie wejść. Rozumiemy się? Słowo Boże nam wyraźnie pokazuje, że nasze standardy muszą być wysokie. To znaczy musimy dążyć do tego, żeby postępować w sposób zgodny ze Słowem Bożym. Jak największym procencie. I do tego wszystkiego być pełni pokory, ażeby brać jeszcze dodatkowo uzupełniające usprawiedliwienie Boże. A więc nie zaczyna się od naszej sprawiedliwości, zaczyna się od sprawiedliwości Bożej. Od przyjęcia Jezusa Chrystusa do swojego serca i zadatek Ducha Świętego, zadatek sprawiedliwości Bożej dostajemy, wykonujemy uczynki godne upamiętania i uzupełniająco dostajemy sprawiedliwość, która nam pozwoli wejść do Królestwa. Rozumiemy? To się właśnie składa z takich elementów dla życia naszego. W Jakuba w drugim rozdziale, ja może wszystkich wersetów nie będę czytał, zresztą cały drugi rozdział możecie w domu przeczytać. Ja przeczytam drugi i trzeci, dziewiąty, dziesiąty wersety. Gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę, to czyż nie uczyniliście różnicy i nie staliście się sędziami? Jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winny wszystkiego. Chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na to, że niektórzy ludzie w tym świecie podziwiają bogatych ludzi. Bardzo podziwiają tych, którzy luksusowymi samochodami jeżdżą, tych, którzy mają piękne pałace, w których mieszkają. Bardzo podziwiają i jakby dla tych ludzi, którzy tak podziwiają, a niektórzy wierzący dają się usidlić w takie rzeczy i mówią, a tamten to taki bogaty, a to ma takie, a tamto ma takie i podziwiają go. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, za co mamy podziwiać ludzi, którzy mają bogactwo w tym świecie? Za co? Za bogactwo? To znaczy, że podziwiamy bogactwo. Podziwiamy bogactwo. A powinniśmy podziwiać kogo? Powinniśmy podziwiać na przykład działanie Bożego Ducha Świętego wśród ludzi. Zacznijmy podziwiać, że Bóg używa ludzi w taki fenomenalny sposób, w tak wspaniałej mocy Ducha Świętego, że oni są po prostu, prawie że stają się drogowskazami do wejścia do Królestwa Niebios. Wiecie, jak niektórzy ludzie na tym świecie naszym działali? Wyobraźcie sobie, że jeden człowiek tak działał w przeszłości, że przyprowadził do Chrystusa 2 miliony ludzi. Pomyślmy. I to jeszcze nie są 2 miliony ludzi, którzy byli i odeszli, ale którzy rozeszli się po całym świecie. Ewangelia dotarła prawie że do krańców ziemi. Wyobraźmy sobie, że niektórzy ludzie polecieli za bogactwem i zamiast doprowadzić do tego, żeby całe narody były dla Chrystusa zdobyte, to oni zaprzepaścili to. Byli tacy misjonarze, którzy pojechali do Chin i byli tam przyjęci w sposób bardzo dobry. Ewangelia zaczęła szerzyć się dosłownie jak ogień trawiący. I do dzisiaj to ten naród by był chrześcijańskim narodem. Pomyślmy, prawie 2 miliardy ludzi byłoby chrześcijanami, ale to były dwie grupy chrześcijan, dwie grupy misjonarzy z różnych denominacji i zaczęli się między sobą kłócić. I co się stało? I cesarz wyrzucił ich wszystkich z Chin i zamknął się na Ewangelię. Sam cesarz był zainteresowany Ewangelią i Chrystusem. Widzimy, jak wiele złego można uczynić? Poprzez niewłaściwą postawę, poprzez niewłaściwe podejście do bogactwa chociażby tego świata. Do bogactwa. Bracia i siostry, powiem tak, nie podziwiajmy nigdy bogactwa, ani nie podziwiajmy ludzi bogatych. Nie w ten sposób mamy podchodzić do tego świata. My mamy podchodzić do tego świata bardziej z pragnieniem działania Ducha Świętego, a nie bogactwa tego świata. Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi. Stajecie się sędziami, jeśli rozróżniacie pomiędzy bogatym a biednym. A przecież jak my podchodzimy do ludzi takich bogatych? No taki większy szacunek jakiś mamy, tak bardziej ich lubimy. A biedny, no to biedny, no. Kochani, musimy zmienić nasze standardy, chrześcijańskie standardy. Możemy poznać tysiące ludzi, chrześcijan. Możemy dojść do wniosku, że podstawowym problemem większości chrześcijan jest to, że nigdy nie widzieli siebie oczami Boga. Nigdy nie widzieli siebie oczami Boga. Ludzie najczęściej patrzą na siebie swoimi własnymi oczami. A Bóg widzi ludzi jako brudnych i nie nadających się do niczego dobrego. Jako grzeszników. Tak Bóg widzi ludzi. I tylko widząc to, widząc jak jesteśmy biedni, brudni i grzeszni, lituje się nad nami. Co by było, gdyby Bóg wybierał na tym świecie ludzi bogatych? Ale nie wybiera. Wszyscy są dla Niego grzesznikami i brudnymi. A więc nie ma nawet takich, którzy by byli bogaci duchowo. Ale Bóg podchodzi do nas z miłością, litością i z przebaczeniem. Przyodziewa nas szatą sprawiedliwości, żebyśmy lepiej w niebie wyglądali. Jezus Chrystus swoją oblubienicę przygotowuje, ubiera, ozdoby zakłada. Po co? Po to, żebyśmy się Bogu Ojcu podobali. To wszystko czyni Jezus Chrystus. Tacy ludzie, którzy widzą siebie jako czystych, jako sprawiedliwych, nie przyznają się, że są grzesznikami. Ale bardzo często mówią, że nie są aż takimi złymi jak inni ludzie. Baczmy, żebyśmy w ten sposób nie patrzyli na to. Nie patrz na innych i nie myśl sobie, jestem lepszy od niego. Jestem lepszy od niej. Bo już kiedy zaczynamy w ten sposób myśleć, to jesteśmy gorsi. Pamiętajmy o tym. Spojrzenie na siebie w taki sposób usprawiedliwiający siebie utrudnia korzystanie z pełnej mocy Ducha Świętego. Wiedzmy o tym. Moc Boża nie zstępuje wtedy, kiedy my siebie sami usprawiedliwiamy. Ale kiedy nas usprawiedliwia Bóg i oczyszcza nas krew Jezusa Chrystusa, a my zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy grzesznikami. Znamy ten przykład ze świątyni, kiedy dwóch ludzi przyszło się modlić. Jeden faryzeusz sprawiedliwy, całkowicie sprawiedliwy, jak się modlił? I jak się modlił ten celnik, który przyszedł i nie śmiał nawet oczu do nieba podnieść? Dawid napisał chociaż w psalmie 121, oczy moje podnoszą do góry, skąd by mi przyszła pomoc. Pomoc moja jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię. I tak dalej znamy cały ten psalm. Widzimy? A ten człowiek przyszedł ze świadomością takiego grzechu, takiej nieczystości, takiego brudu w swoim życiu, że nawet nie śmiał oczu podnieść do góry. Skąd nadchodzi pomoc? Bądź miłościw mnie grzesznemu. Miał pełną świadomość, spojrzał na siebie tak, jak patrzył na niego Bóg i wyznał to z całego serca. Duch Święty będzie nas w pełni oczyszczał. Będzie życie nasze oczyszczał przez krew Jezusa Chrystusa. Niektórzy ludzie unikają, starają się przynajmniej unikać grzechu w obawie przed karą. Nie tak jest z naszym życiem. Nie przed bojaźnią, przed karą powinniśmy unikać grzechu, ale powinniśmy unikać grzechu z miłości do Boga. Ponieważ Go kochamy, to nie chcemy Go ranić. Nie chcemy Mu dawać złego przykładu z naszego życia, aby miał się nami możliwość pochwalić przed aniołami. Tak Słowo Boże mówi. Kiedy Bóg dostrzega u kogoś grzech, to widzi u niego brak chwały Bożej. Jeżeli tolerujemy jakiś grzech w swoim życiu, to będziemy tęsknili za Bożą chwałą. Będziemy tęsknili, ale niestety tej chwały nie będziemy mieli. I możemy za tą chwałą tęsknić przez całe nasze życie, a nawet przez całą wieczność. A coś nam to pomoże? Chwała, którą utracimy, będzie wyznacznikiem tolerancji dla grzechu w naszym życiu. Brak chwały to jest wyznacznik tolerancji dla grzechu. Jeśli nie ma chwały w twoim życiu, jeśli nie zstępuje Duch Święty na twoje życie, jeśli nie masz napełnienia Duchem Świętym, jeśli nie przeżywasz takiej bliskości Ducha Świętego, to znaczy, że jakieś grzechy tolerujesz w swoim życiu. Zawsze tak jest. Zacznij tylko gorliwie się modlić, zacznij się przybliżać do Pana, zacznij wołać, stań się gorliwy dla Pana swojego, a zobaczysz, że Duch Święty zacznie operować w twoim życiu. Od razu będzie widać Jego działanie. Od razu. Dlatego wystarczy, że Bóg na nas spojrzy, zobaczy, ile chwały jest w naszym, Jego chwały jest w naszym życiu i będzie wiedział, jakimi chrześcijanami jesteśmy. A więc jakim chrześcijaninem jestem, świadczy nasza obecność w naszym życiu, obecność Bożej chwały. Mamy służyć naszemu Panu, nie myśląc tylko o chwale Bożej, ale mamy prowadzić takie życie, które będzie dla Boga, w imieniu Bożym od Boga będzie sprowadzać tą chwałę na ziemi. Tak jak się to działo w życiu Jezusa Chrystusa. On kiedy pojawił się na ziemi, to razem za sobą przyniósł chwałę Bożą, sprowadził chwałę Bożą na ziemię. Wiedzmy o tym, że taka jest tajemnica działania Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. W Rzymian w 14 rozdziale 17-18 wersecie jest powiedziane, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym, bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu, przyjemny ludziom. Królestwo Boże to nie gołąbki, nie kapuśniak. Żebyśmy to dobrze zrozumieli. To nie nawet najlepsze danie, jakie ktokolwiek lubi i zostanie zrobione. To nie Królestwo Boże. Królestwo Boże to jest Duch Święty i działanie mocy Bożej. Żebyśmy wiedzieli, to są dwie różne płaszczyzny, które się mijają. Zupełnie. Nigdy nie ma styku. Dlatego co byś na tym świecie nawet najlepiej robił? Najlepiej, najlepszą robotę umiał wykonać, najlepszym fachowcem był, tak jak to mówią, nawet mistrz w danej dziedzinie. To cię nie przyprowadzi do chwały Bożej. Bo to są dwie różne płaszczyzny. Zupełnie różne płaszczyzny. Królestwo Boże to jest panowanie Ducha Świętego w twoim i w moim życiu. Jesteśmy zdani wyłącznie na Boga i od Niego całkowicie uzależnieni. Życie nasze tylko przez Boga jest przedłużane albo skracane. Ale też zależy od tego, czy grzeszymy, czy też nie. A więc patrzmy. Życie nasze jest zależne od Boga, Bóg je przedłuża albo skraca, ale jeszcze jest uzależnione od naszych grzechów. W Kaznodziei Salomona w 7 rozdziale 17 wersecie jest powiedziane: nie bądź zbyt grzeszny, ani zbyt głupi. Dlaczego miałbyś przedwcześnie umierać? Widzimy? Jeśli jesteśmy zbyt grzeszni albo zbyt głupi, to możemy przedwcześnie umrzeć. A więc i skróci nasze życie. Przedwcześnie umrzemy. Taka jest prawda i takie jest Boże działanie. Jeżeli umiemy dobrze czynić, jeżeli wiemy, jak o ludziach dobrze mówić. Jeżeli umiemy szanować tych, którzy są wokół nas. Jeżeli wiemy, jak uniżać się przed naszymi braćmi i siostrami. I jeśli nie robimy tego, to Słowo Boże mówi, że grzeszymy. Wszystko to, co wymaga od nas wysiłku, pracy, starania i konsekwentnego dążenia, to wszystko wymaga od nas konkretnego wysiłku. Musimy w to zaangażować naszą inteligencję, pomysłowość, pełną świadomość, aby sobie powiedzieć, postanawiam, że będę tak postępować, aby wypełnić wolę Bożą i sprowadzić na ziemię chwałę Bożą. Całą swoją inteligencję, całą pomysłowość, pełną świadomość, aby tylko to sprowadzić na ziemię, Bożą chwałę. Zobaczmy, jak Salomon działał, wybudował świątynię i to ile lat trwało. Po to tylko, żeby na koniec wstąpiła chwała Boża. I on tej chwały pragnął. I tak działał, że ta chwała wstąpiła. Na koniec chciałbym przeczytać jeden fragment Słowa Bożego. Łukasza 12 rozdział, 47 i 48 wersety. Ten sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według Jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać. A komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Wiesz, czego Bóg chce od ciebie i ode mnie. Mamy tak czynić. Bo jeśli nie będziemy czynić, otrzymamy wiele razów. I obyśmy weszli do Królestwa. Takie jest Boże Słowo i dlatego bądźmy w Bożym Słowie mocno ugruntowani i szukajmy Bożego oblicza, aby Bóg nas poprowadził w mocy swojej. Ja poproszę dwie bateryjki do mojego mikrofonu i będziemy się zaraz modlić. Ja będę prosił poszczególne osoby. Na początek poproszę Beatkę.